461.
Zaśpiewamy numer 461. Numer 461. To dzieło, Panie Jezu, jest Twoim. To dzieło, przy którym stoimy. I dlatego, że jest to dziełem Twoim, nie może to być zniweczonym. I to nasienie pszenicy, zanim zakiełkuje i przyniesie owoc, musi umrzeć wpierw w ziemi. Musi umrzeć i być wolnym od swej własnej istoty. Ty szedłeś, Jezu, nasza głowo, szedłeś przez cierpienia drogą do nieba. I Ty prowadzisz każdego, kto wierzy, z Tobą tą samą ścieżką. Naprzód. Prowadź nas razem z Tobą, byśmy mieli udział w cierpieniu i w Królestwie. Prowadź nas. Do światła, przez te drzwi Twojej śmierci. Ty zmarłeś sam jako to nasienie pszenicy i zostałeś włożony do grobu. Ożyw teraz, o strumieniu życia, ten świat, tych, których Bóg Ci dał ze świata. Wyślij posłańców do każdego kraju. Aby Twe imię było wkrótce znanym. I my stoimy Tobie gotowi do służby w boju. Dzięki Panu za tą możliwość, że znowu możemy tutaj być i słuchać Jego słowa. Nie wiem, czy któryś z braci może ma pełne serce. Widzę tutaj brata, nie widzę brata Kupfera. On się chyba schylił. Tak, jest tutaj. Ja przeczytam tylko kilka miejsc Biblii, ale gdybyś ty albo ktoś z braci z Belgii miałby jakąś myśl, którą chcielibyście przynieść, się z nami podzielić, jesteście zaproszeni. W międzyczasie mam do przekazania tą smutną nowinę, że brat Pierzy zmarł i każdy raz, gdy słyszymy, że ktoś odchodzi, wtedy przenika nam to do serca. I my wiemy, że ta godzina wybije dla każdego. Nic na ziemi nie jest tak pewnym, jak ta godzina, w której będziemy musieli stąd odejść. I może są, może młodzi ludzie między nami, albo jeszcze młodsi, którzy nie są w stanie ocenić tego, jaki to jest stan. ale my, którzy w latach się posunęliśmy, bardzo poważnie o tym myślimy i powstaje to pytanie, jak tam będzie. Nie myślę przez to tą chwałę, ta chwała tam będzie, ale jak my ostoimy się przed Bogiem, jak tam przyjdzie, jak tam przejdziemy, o to się rozchodzi. I każdy, kto już te lata w tej pielgrzymce ma za sobą, ten będzie się ciągle na nowo doświadczał i badał. I tutaj pewność samego siebie nie jest tutaj na miejscu, ale głębokie zamyślenie się i to pytanie, czy mogę przed ludźmi i przed Bogiem się ostać, to jest tym wielkim pytaniem. I do tego dochodzi jeszcze, że my wszyscy, którzy się postarzeliśmy, jeszcze raz pragnęlibyśmy być jeszcze raz 18-19 lat, w wieku 19 lat, bez wyjątku. Kto ma 50 lat albo powyżej, ci, którzy są poniżej, na pewno nie, ale ci, którzy są już ponad 50, już na pewno myśleli, ach, jak wspaniale by było, gdyby człowiek jeszcze raz mógł zacząć, gdyby jeszcze raz człowiek miał 17-18 lat, to byłoby wspaniale. I wiecie, że my te myśli mamy, to, że my takie myśli mamy, to ma szczególne znaczenie, bo my jesteśmy przeznaczeni na to, aby jeszcze raz być młodymi i pozostać młodymi na wieki. I ja to gdzieś ostatnio w kazaniu brata Branhama czytałem w języku angielskim. Nie chciałem tutaj się w szczegółach zagłębiać. Gdy moje przeżycie z 1 stycznia 1981 roku to było, gdy to opowiadałem, że widziałem tych ludzi wszystkich w młodym wieku, 17-18 lat, ale także wszystkich z ich własnymi włosami. Była to taka sprawa z tymi włosami, że tak to zauważyłem. Każdy kolor włosów, każdy miał ten kolor włosów, jaki tu miał. I w tym angielskim kazaniu czytałem, jak brat Branham powiedział, gdy był tam na drugiej stronie w chwale. Tam byli wszyscy przyodziani na biało, ale każdy miał swój własny kolor włosów. I mi stały łzy w oczach i ja pomyślałem, Panie, byłem tak, się opierałem, aby to powiedzieć, czy nie miałem odwagi powiedzieć tego, co widziałem. I tutaj słyszę to z ust Twego sługi proroka. I tak to będzie rzeczywiście. Wszyscy będziemy młodzi i każdy będzie znał każdego. Każdy będzie znał każdego. Nie jest to tak jak obłok, chmura, ale my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy w ciele, stuprocentowo wszystko możemy odczuwać. Tak widziałem tych ludzi i tak to będzie. Jakaż to nadzieja. Nie tylko to pragnienie, żeby jeszcze raz być młodym i na nowo rozpocząć, czy mieć nowy początek, ale od Boga będzie nam to darowane, że będziemy młodzi. Nie żeby rozpocząć czy zaprzestać, ale z Bogiem na wieki wieków być złączeni. I teraz tutaj z naszą siostrą współczujemy. Wiemy, że Bóg nie czyni żadnego błędu. Obecnie jeszcze nie możemy powiedzieć, kiedy będzie ten termin tego pogrzebu. I mam nadzieję, że w środę będzie to tak. Mam nadzieję, że w środę jeszcze to do środy się to odbędzie, bo wtedy jeszcze będę tutaj. Później polecę do Bombaju i tam będzie podróż przez prawie całe Indie, aż do najniższego czubka i do najdalszej północy tego kraju. Proszę, abyście na mnie wspominali w waszych modlitwach. Nie wiem, czy jeszcze mam oznajmić następną podróż do Izraela. Każdy raz, gdy rok się kończy, myślę na Izrael i przyjaciół, którzy chętnie chcieliby tam pojechać. Ta propozycja była, żebyśmy od 7 do 18 w przyszłym roku podróżowaliśmy, pojechalibyśmy do Izraela. To jeszcze oznajmimy. Jeśli będą bracia i siostry, którzy chętnie by chcieli polecieć w maju z nami, od 7 do 18 maja 1984 roku. Wiecie, ja to pisałem i jeszcze raz będę pisał. Nie przez opozycję, ale z odpowiedzialności, z powodu odpowiedzialności przed ludźmi, że 84 rok przyjdzie i przeminie, tak jak 83 przyszedł i przeminął. Bez tego, żeby jakaś prognoza, jakaś zapowiedź, jakieś coś się wypełniło z tego, co ludzie zapowiedzieli. I to Bóg uczyni w pewnym celu, mianowicie po to, aby swoje słowo potwierdzić, że żaden człowiek nie zna ani dnia, ani godziny. I ci obaj polscy bracia, którzy byli w Holandii na tej konferencji i krótko nas odwiedzili, oni mieli te argumenty, przyjęli te argumenty tych braci, którzy tam przemawiali i mówili, jest napisane, że nikt nie zna dnia ani godziny. I te argumenty szły dalej, że ponad ten zakres czasu, ponad miesiące czy lata, że można by było może coś wiedzieć. I to jest taka sprawa, która po prostu jest oczywista. W Biblii jest napisane, że nikt nie zna czasu ani godziny. I Pan sam mówi, wam nie należy wiedzieć czasów ani jakichś czasu, jak Pan, kiedy Pan to zaplanował i tak dalej. I ci bracia powiedzieli, tego nie widzieliśmy, ale to także jest napisane w Biblii. Można więc jedno miejsce Biblii wziąć i galopować na tym aż do bólu. I zamiast wziąć całą Biblię, nawet gdy wróg przyszedł i powiedział, jest napisane, wtedy Pan przyszedł i powiedział, jest także napisane i tym Słowem Bożym wszystkie pytania odpowiedział. I ja myślę, że Pan chwyta tych mądrych w ich mądrości i postawi ich jako głupców. I niechby ci, którzy teraz są stawiani jako głupcy, są może ci, to są może ci, którzy w tym punkcie czasu wyjdą jako mądrzy. Błogo człowiekowi, który może to wziąć na siebie, żeby był uważany przez wszystkich za błazna, a na końcu z Panem wejść do chwały. Co mówi Paweł? My staliśmy się śmiećmi między ludźmi, jak odchody wyrzucane. I pomimo to posłanie od Boga. I dzisiaj rano już to krótko wspomnieliśmy, że wróg nie atakował każdego, ale tych nosicieli słowa, tych atakował. Tych ostrzeliwał ze wszystkich stron i myślał, że ich zabił. Wiecie, co jest wspaniałe? Brat Branham mówi w jednym kazaniu, że szatan myślał każdy raz, gdy zabił jakiegoś proroka, myślał, że zakończył plan Boży i pokrzyżował mu plany. I gdy Chrystus został ukrzyżowany, wtedy z pewnością był zdania, teraz Bóg przegrał, teraz jest tutaj, w moim zakresie, teraz jest to tak daleko. I on mówi tam jasno i wyraźnie, że Chrystus nasz Pan odebrał klucze wrogowi i jeszcze później mógł powiedzieć, ja mam klucze śmierci i piekła. Ja żyję i wy będziecie żyć. Prorocy byli zabijani, ale to słowo, które nieśli, pozostało żywym aż do tego dnia i pozostanie żywym na wieki wieków. I tak to pozostanie. Kto nie przelał swej krwi, musiał swojego życia zostawić z tych wszystkich mężów. Nie wiem, czy ktoś z tych braci ma jakąś myśl ze Słowa Bożego, która mogłaby posłużyć na błogosławieństwo nam wszystkim. Jeśli tak, to jest, przyjdźcie proszę teraz do przodu. Ojcze Niebieski, pobłogosław te słyszane słowa na sercach naszych, w sercach naszych. Wierny Boże, kimże my jesteśmy? Prosimy Ciebie, bądź nam łaskaw, daruj nam bojaźni Bożej, bojaźni przed Twoim Słowem. Badaj nasze serca i poznaj, jak to myślimy. Panie, Boże nasz, pobłogosław każde miejsce Biblii, które będzie jeszcze czytane. I daj łaski, abyśmy szli wewnętrznie z tym, abyśmy zgadzali się ze swoim Słowem, postawili się pod Twoje Słowo i abyśmy byli w tym po prostu tym oczeczeni, zanurzeni, bo Ty pomagasz silnemu i słabemu. Oboje są zdani na Ciebie. Panie, Tobie dzięki, uwielbienie za Twoje drogie i święte Słowo. Amen. Amen. Ja te oba wiersze, nie tylko wiersz 9, ale i 8, już od długiego czasu mam podkreślone i możecie widzieć, ja tylko jeden wiersz tutaj podkreśliłem. Chciałbym dwa wiersze przeczytać. Brat Kupfer czytał wiersz 9. Czy nie byli to Kuszyci i Libijczycy potężną armią z wozami i jeźdźcami w wielkiej liczbie, ale dlatego, że Ty Twoją ufność złożyłeś w Panu, On podał ich w Twe ręce, bo oczy Pana spoglądają na cały świat, widzą cały świat, aby swoją moc okazał jako zbawienie dla wszystkich, których serce jest Jemu zwrócone. Tak daleko to drogie i święte Słowo Boże. Inne słowo z proroka Izajasza, 60 rozdziału, pierwszy wiersz. Tutaj jest to znane zdanie. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. I dalej w wierszu 13. Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys z połem. I teraz to, aby ozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. Czy nie jest to cudowne słowo? Gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. A gdzie byłoby miejsce na ziemi, gdzie jego stopy mogłyby spocząć? Gdy czytamy te siedem listów, tam zauważyliśmy, że Pan po swoim zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, nie pielgrzymował przez Jerycho, albo nie był widziany na Syjonie, ale on przechadzał się między tymi siedmioma złotymi świecznikami. To miejsce, na którym chodzą jego stopy, to jest jego zbór, który został nazwany jego imieniem. I tutaj jest napisane: chcę to uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. I to znaczy, nie tylko tam, gdzie przechodzą, ale tam, gdzie pozostają, gdzie się zatrzymają, tam, gdzie Pan może, gdzie może odpocząć, gdzie może się dobrze czuć i pozostać. I my chcemy powrócić z powrotem do pierwszej miłości. Wiecie, w pierwszym liście jest napisane w objawieniu: ja mam tobie do zarzucenia, że opuściłeś pierwszą miłość. I gdy wszystko ma być odnowione, przyprowadzone z powrotem do początku, to nie rozchodzi się tylko o to słowo, które było na początku, ale o zbór, także o zbór, który jest jednym sercem, jedną duszą. Zbór, w którym ta miłość Boża została wylana przez Ducha Świętego. Jeden zbór, w którym mogą spoczyć jego stopy. Miejsce na ziemi, na którym Bóg Pan może się dobrze czuć. I dalsze słowa, które chcę przeczytać w łączności z wczorajszym wieczorem. Słyszeliśmy to wspaniałe słowo z II Królewskiej 2. Teraz przeczytam z pierwszej Królewskiej 19, 19 wiersz. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo cóż ci to uczyniłem? Bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zażnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Tutaj czytaliśmy i wczoraj wieczorem już słyszeliśmy w kazaniu brata Branhama, że Boże powołanie nie jest do zatrzymania i że na miejscu człowiek się decyduje i nie potrzebuje jakiegoś czasu do rozmyślania. Elizeusz zażnął te woły, które były pod jego odpowiedzialnością, wziął uprząż tych wołów i złożył ogień i wszyscy, którzy tam pozostali, im jeszcze urządził ucztę, ale on sam otrzymał Boże powołanie i już nie czytamy, że on uchwycił matkę za szatę albo płakał przed rodzicami, przed ojcem. On wyruszył, bo w jego sercu coś się stało, wyszedł. I nie czytamy, że Eliasz choćby jakieś zdanie wypowiedział. Podczas gdy przechodził obok niego, zdjął swój płaszcz i zarzucił go na Elizeusza. I poszedł i szedł dalej swą drogą, bez tego, żeby choćby jedno słowo powiedział. Drodzy, gdy Bóg jest jakimś mężu, który jest w drodze, aby wykonać zlecenie Boże, wtedy nie potrzebuje on czynić wielu słów, na kogo pada to powołanie i kto jest na to przeznaczony, aby być wprowadzonym do programu Bożego. Z tym się to stało natychmiast. On nie potrzebuje lat czy ludzi, z którymi by mógł dyskutować, ale on wyjdzie i to, do czego mógł powrócić, spali za sobą. Elizeusz to uczynił. On nie mógł już powrócić do tych wołów, bo je zażnął i ta uprzęż została spalona. Dla niego nie było powrotu. Dla niego było tylko pójście naprzód. I wczoraj wieczorem to słyszeliśmy, że jest to porównanie z Chrystusem i zborem dla nas, którzy zostaliśmy uchwyceni przez Boga. Nie ma żadnego z powrotem, tylko naprzód. Aż przekroczymy Jordan, aż nasz cel osiągniemy. I to nie z nas samych, ale przez łaskę Bożą. I drugą sprawę zauważyliśmy, że Elizeusz nie słuchał nawet proroka, który musiał go doświadczać i próbować. I powiedział: idę do Gilgal, pozostań tu. I co mówi ten człowiek? Zaprawdę, jak żyje Pan i twoja dusza żyje, nie pozostanę tutaj, pójdę dalej. To jest czymś cudownym. Gdyby chciano zatrzymać człowieka, którego powołał Pan i powiedziano by mu, zostań stać, on się nie da zatrzymać, on pójdzie naprzód tak długo, jak Bóg idzie naprzód. I to jest przecież wielka lekcja. Brat Branham porównywał to z tym, że ludzie pozostają stać przy wyznaniu, przy swoim wyznaniu do Chrystusa i pozostają stać przy chrzcie, pozostają stać przy jakimś etapie i odpoczywają i myślą, że wszystko jest dobrze. Ale Elizeusz nie pozostał w Gilgal. On nie pozostał w Jerychu. On nie pozostał w Betelu. W ogóle nie pozostał stać. On był blisko za Eliaszem. A on miał to słowo Pana. Co chciałby ten mąż Elizeusz w Gilgal, gdy ten prorok Boży stamtąd odchodzi? Wtedy zostałby siedzieć na samotnym posterunku. To go pędziło z pewnością. Gilgal i Betel i wszystkie te miejsca znał. Jemu nie rozchodziło się o to, aby raz zobaczyć Gilgal jako turysta, ale o to, gdzie ty idziesz, tam idę i ja. I za prawdą, jak Bóg żyje i ty sam żyjesz, ja nie opuszczę cię. To jest moje, to stało się moją i twoją decyzją. Nikt nie może nas zatrzymać. My zostaliśmy zawołani przez Boga i dlatego przeznaczeni na to, aby przez wszystkie te etapy przejść, aż osiągniemy ten przyobiecany cel. Wszyscy inni, którzy nie byli powołani, oni już byli w Gilgal, byli w Betelu. Tam była ta szkoła proroków. Oni wszyscy już tam byli. Tam o tego pojedynczego się nie rozchodziło, ale ten pojedynczy nie był przeznaczony na to, aby pozostać w ich szkole proroków. On był przeznaczony na to, aby iść nadal, aby iść naprzód i mieć cel przed oczyma. I to raduje mnie i nas wszystkich, dlatego że to boskie powołanie w naszym życiu, w nasze życie weszło, przyszło. Dlatego nie pozostaniemy stać na jakimkolwiek etapie, ale z naszym Bogiem będziemy szli aż do końca, aż nasze oczy ujrzą tą chwałę Bożą przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, gdy On przyjdzie, aby oblubienicę zabrać. Eliasz został zabrany przez rumaki ogniste z wozem i my będziemy zabrani. Nasz Pan przyjdzie tak, jak wstąpił do nieba i On przyjdzie, aby tych swoich zabrać do domu. Ważnym jest, abyśmy nie pozostali stać i się zatrzymali i nie weszliśmy na własne drogi, ale z tym celem przed oczyma szliśmy za tym, który miał to słowo Pana. I ci prorocy, ci uczniowie proroka nie mogli nic wykonać. I oni mogli prorokować i tak dalej. I mówili do Elizeusza: wiesz, że Pan twego Pana zabierze od ciebie? A on odpowiedział: tak, to wiem, zamilczcie i zostawcie mnie w spokoju. Nie zatrzymujcie mnie. Nie zostałem przeznaczony na to, aby słuchać, co wy macie mi do powiedzenia. Ja jestem przeznaczony na to, aby to słowo Pana otrzymać i otrzymać to podwójną miarę, aby tą służbę nadal prowadzić przez łaskę i moc Bożą. Tak więc nie jakieś zwlekanie albo jakieś miejsce, gdzie mówili: słuchaj, oni mają wielkie objawienie. Wiesz, ten Eliasz, który idzie przed tobą, on będzie zachwycony, to zostało nam objawionym. Ludzie, ale stali dosyć na zewnątrz, aby tego, który szedł właściwie śladem proroka, aby go chcieć zatrzymać i zwabić na bok, aby nie osiągnął celu. I mówili wpierw o tym samym objawieniu, które ten Elizeusz już otrzymał. To jest ta sprawa. Gdyby mówili o komunizmie, wtedy nie słuchałby ani jednego zdania. I o denominacjach także nie. Ale oni zaczęli w jego języku mówić, aby jemu tą przynętę zarzucić i aby go ściągnąć na swą stronę. Ale to mogę tu powiedzieć. Ten mąż nie mówił ich językiem, ale językiem Bożym. Do niego rozległo się słowo Pana i dlatego on był w stanie rozróżnić, czy ci ludzie mówią do niego o zachwyceniu, o poselstwie, o wszystkich tych sprawach. To szło z jednym uchem do wewnątrz, drugim na zewnątrz i on szedł dalej. Dzięki naszemu Bogu. Wczoraj wieczorem to słyszeliśmy, że to jest obrazem na Chrystusa i zbór. Prawdziwy zbór Jezusa Chrystusa nie da się zatrzymać. Będzie szedł dalej, aż osiągnie cel i to niebo się otworzy i Pan przyjdzie znów, aby tych swoich zabrać do domu. Ja jestem Panu wdzięczny za wszystkie te lekcje z bardziej czasowym i wyraźnym. Nie mogło to być. Czy rozumiemy to wszyscy? Czy to pojęliśmy? O co Bogu rozchodzi się w tej lekcji? Musimy, tak. Dziękuję, siostro, że powiedziałaś amen. Wielu powinno Panu dziękować i spokojnie powiedzieć mocno amen. Czy tam są uczniowie proroków w Jerychu czy w Betelu? Wiecie, i to jest coraz lepszym. Jerycho to jest jeszcze miastem zbójców, ale Betel to już jest miasto Boże. A więc tutaj jesteście, tutaj jest to miejsce Boże, pozostańcie ładnie tutaj. Tak mówią. I ten człowiek, ten mąż powiedział, tak jak Bóg żyje, jak ty sam żyjesz, czy miasto Boże, czy nie miasto Boże, czy uczniowie proroków, albo nie. Ja idę dalej, jak tylko Bóg dalej idzie i nie opuszczę cię. To jest to ta potężna lekcja, którą z tego całego kazania z wczorajszego wieczoru z łaski mogliśmy otrzymać. Obojętnie, czy jest tutaj jakaś trzoda, która jest zachwycona prorokiem i trzoda tam. Jedna pozostaje z lewej, druga z prawej stać. I wszyscy, którzy zostali powołani od Boga i przeznaczeni na to, oni idą świadomi celu, tą drogą z Bogiem, aż ujrzą Jego chwałę. I do nich należysz Ty i ja. Nasz Pan jest w stanie mocnemu i słabemu w ten sam sposób pomóc, bo oboje są zdani na Jego pomoc i dlatego przychodzimy do Niego. I dzisiaj chcemy Jemu dziękować, jak nigdy przedtem, i Jego imię uwielbiać, dlatego, że to objawienie przez Ducha ze wszystkich tych kazań, które brat Branham na zlecenie Boże trzymał, i możemy rozpoznać z tego i zauważać to, widzieć to. Czy wszyscy otrzymaliście tą Bożą lekcję z tego kazania, które wczoraj było przetłumaczone? Czy zrozumieliście to? Powiedzcie wtedy głośno amen. Amen. Przyjdźmy teraz do przodu i dziękujmy Panu wspólnie z całego serca, bo On jest godnym. Jego imię jest święty, Jego słowo jest święte, Jego głos, Jego wołanie, Jego poselstwo, wszystko cokolwiek jest, wszystko co przychodzi od Boga jest świętym i my przyjmujemy to i zostajemy uświęcani, jesteśmy uświęcani w prawdzie Bożej i Jego imię jest między nami przez to uświęcane i że wierzę Mu, ufamy i przychodzimy z wdzięcznym sercem do Niego. To chcemy teraz uczynić. Wspólnie będziemy Panu dziękować. Alleluja. Chwała Bogu. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za godzinę, za tą godzinę łaski i za ten czas łaski, Panie. Ty tak wyraźnie do nas mówiłeś i to, co raz było. Ty potwierdzasz Twoje słowo między nami. I tych, którym powierzyłeś Twoje obietnice, tych nie jest w stanie nikt zatrzymać. Dzięki Tobie, że możemy słuchać Twego głosu, przez który Ty przemawiasz do każdego osobiście. Słuchamy tylko Twego głosu. Alleluja. Jesteśmy Tobie wdzięczni za tą godzinę, do której doszliśmy. Amen. Boża miłość, tak potężna, ona wypływa dla Ciebie i dla mnie i pociąga nas wszystkich do siebie. Drodzy, jeszcze kilka słów do tego, co z drugiej Księgi Królewskiej 2 wczoraj czytaliśmy. Duch Boży napomina nas, abyśmy otworzyli oczy, abyśmy mieli to duchowe zrozumienie, abyśmy w naszym czasie rozumieli, co mamy do uczynienia. Gdy usłyszeliśmy to Boże wołanie i chcemy osiągnąć cel, dzisiaj nie rozchodzi się o Eliasza i o Elizeusza. Dzisiaj tak to wyraźnie słyszeliśmy. Rozchodzi się o Chrystusa i zbór. To wyraźnie słyszeliśmy i to przeniknęło nam do serca. W tej pielgrzymce wtedy można było powiedzieć, w Jerychu coś wielkiego się stało. Tutaj byli ci tam byli ci zwiadowcy. Tu Pan wypełnił obietnicę i ta kobieta, która ich schroniła, ten jej dom był zachowany, a mury Jerycha upadły i tak dalej. Ale dla Eliasza, dla Elizeusza, Bóg nie był tym ja byłem, ale ten jam jest. Nie ten Bóg, który pozostaje stać, ale ten, który idzie naprzód. O Betelu można było powiedzieć. Przedtem nazywało się to miasto Luz. Tutaj Jakub widział te schody, czy tą drabinę do nieba prowadzącą i aniołów schodzących w górę w dół. Tutaj miał swe przeżycie. I uczniowie, tym uczniom było łatwo do powiedzenia, pozostań tu z nami, bo tutaj Bóg się naszemu ojcu Jakubowi oznajmił, objawił. Tutaj bojował z aniołem pańskim i tutaj wzeszła mu uczenka. Ale Elizeusz chciał, aby jemu ta uczenka wzeszła. On nie był zadowolony z tym, że to tylko Jakubowi wzeszło. I że on bojował z Bogiem i znalazł łaskę przed jego oczyma. Teraz był jego czas. Teraz był jego czas. I nad Jordanem można by tak samo było powiedzieć. Wyobraź sobie, tutaj Bóg coś potężnego uczynić. Tutaj Jordan się rozdzielił. Tutaj przeszło 9,5 plemiona na ten obszar. Pozostań tu, to jest to miejsce. Nie. Żaden postój, żadne zatrzymywanie się. I to stało mi się tak wielkim. I z tym nie chcemy komuś coś. To jest smutny fakt. Uczniowie proroccy tutaj i tam. Objawienie tu, objawienie tam. I niektóre objawienie, które tutaj jest przynoszone i tam przynoszone, może w jakiejś mierze się zgadza, ale reszta nie. I dlatego szło to zawsze dalej, aż do tego punktu, który zadowolił tego męża. Wszystko inne były to miejsca, które miały jakiś stosunek z innymi, z jakimiś innymi sytuacjami w innych czasach, ale teraz to była jego godzina. Teraz on był myślany i mógł iść w wierze i nie dał się powstrzymać. Dlaczego nie? On przyjął obietnicę na własność. Ci inni nie mieli obietnicy. Oni mogli ładnie tam pozostać, gdzie byli. Oni w ogóle nie wiedzieli, gdzie mieli iść. Oni pozostali tam. Ale on miał tą obietnicę. Ty ujrzysz, jak ten mąż będzie od ciebie zabrany. Przedstawcie sobie. Wtedy ma się to stać. Jak on mógł tutaj i tam i tutaj pozostać? To było niemożliwym. On musiał. On był pędzony przez Ducha Bożego. Z tą szczerością, prawdziwością w swoim sercu musiał iść naprzód. Miał obietnicę. I to była ta moc, która go prowadziła w jego sercu. I ten zbór, który w tych dniach został wywołany, jeszcze będzie wywołany, nie pozostanie stać. Proroccy uczniowie tutaj, proroccy uczniowie tam. Wszystko ładnie, pięknie. Zamilczcie, ja idę naprzód. I to samo, co ten mąż uczynił, musi każdy jeden uczynić, który należy do ciała Jezusa Chrystusa. Zamilczcie, a my idziemy dalej. To wtedy przyprowadziło Elizeusza do celu. I to i nas w tych dniach przyprowadzi do celu. Wyobraźcie sobie, on pozostałby zostać w Jerychu albo w Betelu, czy tutaj, czy tam, aby przysłuchiwać się, co wszyscy ci ludzie mieli do powiedzenia. On by tam godzinami, dniami tam słuchał, a w tym międzyczasie wszystko by się już stało i pozostałby stać i jeszcze dzisiaj by słuchał. Nie, on wiedział, o co się rozchodziło, bo ta moc Boża przyszła już na niego z tym Bożym powołaniem. I tak to jest z nami wszystkimi. My nie możemy inaczej, jak iść naprzód z naszym Panem i Zbawicielem. I będziemy oglądać Jego chwałę, z taką pewnością, jak on to przyobiecał. Kto przezwycięży, tak jest napisane w ostatnim liście, jak ja przezwyciężyłem, kto przezwycięży, jak ja przezwyciężyłem, ten zasiądzie ze mną na moim tronie, tak jak ja przezwyciężyłem i usiadłem na tronie mego Ojca. Tak więc, kto należy do trzody zwycięzców, nie może się zatrzymać, nie może tutaj długo słuchać i tam jeszcze dłużej słuchać i popaść w jakieś zamieszanie. Kto słyszał o Bogu, zachowuje słowo obietnicy w swoim sercu i idzie naprzód, z niczym innym tego nie zmieszuje i przez nikogo, ale oczekuje, aż ujrzy to w wypełnieniu. I to samo będzie z nami i z całym wywołanym zborem. Możecie w to wierzyć? Ja mogę w to wierzyć z całego serca. Z całego serca mogę w to wierzyć. I to mnie cieszy. To czyni mnie wdzięcznym. Chwała i dzięki naszemu Panu. Amen.